Jestem na wystawie w Trafostacji Sztuki Szczecin, są ze mną.
Max Cegielski, pisarz i współkurator.
Janek Simon, artysta wizualny.
No właśnie, to taka wystawa, bardziej projekt. Myślę, że to tak pasuje, może dokumentacja, nie wiem jak to nazwać. Zatytułowana?
One man does not rule a nation, czyli po polsku jeden człowiek nie rządzi narodem. No wiesz co, jest to rzeczywiście tak zwana work in progress, praca jakby w procesie. Jak to wygląda w kontekście sztuk wizualnych, to niech Janek powie.
To jest projekt badawczy, który tutaj akurat w Szczecinie przybrał formę wystawy. Ja bym to tak nazwał.
Tak naprawdę to, czy to nazwiemy wystawą, projektem badawczym, to nie ma znaczenia, ale opowiadacie historię, mogę powiedzieć, że współpracy Polski i Gany?
Zdecydowanie. Znaczy, ta wystawa jest jakby trochę ciągiem dalszym tego, co zrobiliśmy przed laty w wystawie Prince Polonia z Indiami. Natomiast tam były różne punkty zaczepienia, natomiast tutaj pomnik zbudowany przez Alinę Ślesińską stał się takim wizualnym, mocnym kluczem jakby do otwarcia różnych historii, które nas jako osoby podróżujące zafascynowały, ponieważ też nas zawsze ciekawi, jak Polska jakoś się odbija, czy może się odbijać gdzieś w jakimś lustrze, na przykład w Afryce.
Tak, no dla mnie zawsze to było ciekawe szukanie takich momentów, w których Polska gdzieś wychodziła poza tą bardzo ograniczoną geografię bycia pomiędzy Niemcami i Rosją, czy z jednej strony, czy z drugiej strony jakąś taką ramę zimnej wojny i te momenty takie, w których gdzieś okazywało się, że Polska miała też jakąś historię kontaktu właśnie z Indiami, czy z Afryką Zachodnią, czy z Bliskim Wschodem. To było zawsze dla mnie inspirujące i ciekawe, także cieszę się, że tutaj no, mogliśmy kolejną kartę tej historii odkryć.
Ja bym dodał, że wiesz, że my z Jankiem jakby połączyliśmy siły, dlatego że na przykład się okazało, że obydwaj mniej więcej pod koniec lat 90. wylądowaliśmy w Indiach, że jakby podróżowaliśmy do różnych miejsc na świecie, Janek dużo więcej zresztą, nie tylko po to, żeby szukać egzotyki, tylko raczej szukać jakichś ważnych rzeczy, które mogą być teraz dla nas potrzebne jakoś.
Tak, mi się wydaje, że ta historia, która została zapomniana przez, właśnie wymazana po pierwsze przez upadek moralny i ekonomiczny PRL-u, który w 80-tych latach nastąpił, a później przez 90-te lata, czyli przez tą taką gwałtowną zmianę systemową, transformację. Ta historia współpracy pomiędzy PRL-em a powiedzmy globalnym południem, używając teraz słownika dzisiejszego, została wymazana. Natomiast wydaje mi się, że teraz coraz bardziej ta historia zyskuje albo ma potencjał do tego, żeby zyskać nowe polityczne znaczenie.
Polska miała kiedyś taką, nie wiem, czy znacie tą historię z Namibią, kiedy próbowaliśmy tam kolonię założyć. Na szczęście to było dawno temu i to robili w okresie międzywojennym. Ja mówię na szczęście, bo to historia już została przyprószona przez czas i do takiej wstydliwej sytuacji nie musimy wracać. A to jest opowieść dużo lepsza. To jest opowieść o partnerstwie. Może mam takie wrażenie, ale skoro mówimy o tym pomniku i chciałabym, żebyśmy się teraz na Alinie Ślesińskiej skupili, to jest opowieść o tym, że oto Gańczycy powiedzieli: macie świetną artystkę, my chcemy ją też u siebie.
Znaczy wiesz co, Janek zajmował się wielokrotnie w swojej twórczości Ligą Morską i Kolonialną, międzywojenną, no, która była jakby, to nie była opowieść o żadnej współpracy, to była opowieść o kolonizacji. Natomiast to, co następuje...
Na szczęście marzeniu, tam się za dużo nie...
Fantazmatycznej kolonizacji.
Tak, ale właśnie tym bardziej przerażającej w pewnym sensie, tak, że jest takim fantazmatem. Natomiast to, co się dzieje w okresie PRL-u, jest rzeczywiście symbolem równorzędnej współpracy. Pokazywani przez nas architekci polscy pracowali w Ganie, budując bardzo ważne budynki, na przykład targi w Akrze. Pracowali pod dyrektorami gańskimi razem z architektami z Anglii, USA i z całego świata. Tak? Alina Ślesińska, kiedy została zaproszona, była naprawdę artystką jakby o światowej renomie, prawda?
No to taką topową, nie tylko w Polsce, ale myślę, że wtedy w Europie, tak?
No, przynajmniej może nie topową, ale jakby zmierzającą w tamtym kierunku. To znaczy na pewno była bardzo dynamicznie i kariera się rozwijała w tamtym czasie. No i to też, że została zaproszona, wydaje mi się, że to jest też taki znak tego, że ta Gana próbowała siebie wynaleźć na nowo i stworzyć taką nowoczesną tożsamość swoją, która nie była do końca wynikiem jakiejś tam tradycyjnej historii, nie była wynikiem historii kolonialnej, tylko była próbą jakby wynalezienia siebie na nowo i dlatego zaproszono taką artystkę, która też przez te formy, które tworzyła, się kojarzyła właśnie z nowoczesnością.
Ja bym dorzucił w jednym z wideo nowych, bo oprócz wideo archiwalnych prezentujemy też nowe nagrania, które z Jankiem stworzyliśmy i w Ganie, i w Londynie, i w Polsce. Alicja Jakzowska z Muzeum Narodowego w Warszawie z Królikarni bardzo ciekawie to opowiada, że oczywiście, że Alina Szczecińska była rozpoznawalna w Paryżu, tylko że Francja w latach 60. nie była przestrzenią, gdzie można było na nowo zbudować społeczeństwo. Tak? Natomiast dla nas ten pomnik i ta historia jest symbolem afrooptymizmu, czyli takiego momentu...
Afronadziei.
Tak, kiedy jakby w Afryce można było zrealizować jakąś nową wizję świata. I dla Aliny Szczecińskiej, która miała swoje propozycje dla architektury, które miały na nowo zorganizować w ogóle życie ludzi po prostu, to była jakaś nadzieja na to, że tam będzie mogła zrealizować swoje prace. I w tym sensie Afryka do dzisiaj jest nadal trochę jednak przestrzenią, gdzie wszystko może się jeszcze wydarzyć.
Polityka się opiera zawsze na jakieś opowieści i Afryka jest takim miejscem, gdzie teraz stare opowieści się zawaliły. Już nikt nie chce, coraz mniej działają takie opowieści jeszcze wynikające z kolonialnej historii.
Jest nowy kolonializm.
Znaczy, już... no, kolonializm nowy jest cały czas, oczywiście ten kolonializm znika i wraca, natomiast no, to, co się na przykład wydarzyło w Nigrze, czy w Burkina Faso, czy w Mali, gdzie już naprawdę nikt nie chce z tą metropolią kolonialną, czyli z Francją mieć do czynienia, w tą pustkę wchodzą jakieś na przykład właśnie rosyjska...
Chińska.
Albo chińska bardziej, znaczy rosyjska myślę, że bardziej na poziomie politycznym, chińska na poziomie ekonomicznym. No i myślę, że to jest też taki moment, w którym może ta historia właśnie współpracy pomiędzy w ogóle wschodnią Europą, bo to nie tylko dotyczy Polski, a Afryką z 60. i 70. lat wrócić teraz jako polityczna opowieść.